Nie wiemy, jakie algorytmy za tym stoją. My nie wiemy, co te algorytmy robią. My nie wiemy, jakie dane zbierają. Wiemy, że picie wódki przez na przykład 10-latka nie jest okej. No to niech już pije piwo. Bo ono nie jest aż takie złe. W moim przekonaniu nie powinno robić ani jednego, ani drugiego. My rodzice, my wyborcy, powinniśmy wybierać tych polityków, którzy widzą wagę tego tematu. Konserwanty są zakazane. Dlaczego? Bo w wyniku badań okazało się, że one mają w dłuższej perspektywie jakąś szkodliwość, więc ich nie stosuję. Ja bym marzył o tym, żeby niektóre techniki wykorzystywane dzisiaj na platformach społecznościowych były zakazane, tak samo jak niektóre barwniki, czy tak samo jak niektóre konserwanty. Nie ma sensu zaprzeczać faktom. Trzeba stworzyć swoje. To są konkretne na to wypowiedzi na komisjach senackich Stanów Zjednoczonych.
Spójrz na dzieciaka wpatrzonego w telefon. Spójrz. Jak ktoś ci powie, że właśnie zwiększa się temu dziecku ryzyko próby samobójczej nawet o prawie 200%, to co zrobisz? Wyśmiejesz tego kogoś, kto ci to powiedział? Powiesz, wszystko jest dla ludzi. A myślałeś, czemu te wszystkie genialne aplikacje, na których spędzamy te długie godziny i nasze dzieci spędzają każdego dnia, czemu te aplikacje są w 100% darmowe? Przecież wszyscy wiemy, że to są koszty. Obsługują je potężne serwery wielkości często małych miast. Do tego te algorytmy są warte miliardy dolarów, a my tak po prostu pobieramy je za 0 zł. I myślicie, że taki Mark Zuckerberg i reszta chłopaków z Doliny Krzemowej robią to z dobroci serca, żeby łączyć ludzi? Jasne, że nie. I teraz spójrz na tego dzieciaka, spójrz na to dziecko jeszcze raz. Tego chociażby przykładowego, wymyślmy, któremu ojciec stawia tableta do śniadania, żeby ten spokojnie i ładnie zjadł. Taki spokojny. Ten chłopiec, taka spokojna ta dziewczynka i sobie je. A my mamy te godziny spokoju. Za darmo, za darmo, za darmo. Jaki ten świat jest piękny. I darmowy. Pobudka.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Nieważne dokąd jedziesz. Wszędzie płacisz jak lokal. Korzystaj z 35 walut w Zen.com.
Energylandia. Park rollercoasterów numer 1 na świecie. Kup na ticket energylandia.pl.
Zanurz się w sztynorcie. Twoja przystań, twój port na Mazurach.
Niestety usługi w internecie nie są bezpłatne. My po prostu płacimy za nie zupełnie inną walutą. Płacimy naszym czasem, naszą uwagą i co jest w tym najbardziej przerażające, naszymi mózgami. Tak, również mózgami naszych dzieci. I to nie jest do końca nasza wina i o tym będzie za chwilę. Większość z nas żyje w błędzie, że te aplikacje w naszych telefonach to po prostu zgrabny kod napisany przez zdolnych informatyków. Guzik, prawda? Za tym interfejsem stoi armia naukowców, którzy wykorzystują dekady badań nad mózgiem, żeby nas od siebie totalnie i bezwzględnie uzależnić. Twój smartfon to nie jest niewinne okno na świat. To jest cyfrowe kasyno, które nosisz w kieszeni. I dzisiaj opowiem wam, dlaczego to kasyno. Jak to kasyno ostatecznie wygrywa, a my jesteśmy tylko workami na dopaminową miksturę? Powtórzę, to nie jest zgrabny kod. To nie jest nasze okno na świat. To jest doskonale przebadany mechanizm, a jak coś jest przebadane, to musi być w tym zaszyta nauka. A jak nauka, to chyba najlepiej będzie pogadać z kimś, kto na tej nauce zjadł zęby. Na tej dobrej i tej złej nauce, którą rozpracowuje. I właśnie tutaj chcę wam przedstawić doktora Tomka Rożka, którego zresztą na pewno znacie. Mojego przyjaciela, który jest autorem tej niezwykłej książki. Władza, pieniądze, nauka. I w tej książce bezlitośnie obnaża mechanikę używania nauki do często bardzo złych celów. Więc kto tak naprawdę stoi za ekranem naszych smartfonów?
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ten ostateczny kształt tego produktu, który dostajemy, czy tej usługi, którą dostajemy, on nie jest ukształtowany przez inżynierów, przez informatyków. On jest ukształtowany przez psychologów. Te korporacje zatrudniają na pewnych szczeblach większą liczbę psychologów społecznych niż informatyków, niż inżynierów. Ludzi, którzy bazują na dekadach badań mózgu człowieka, a przed człowiekiem na dekadach badań mózgu na przykład zwierząt. I chociażby taki prosty mechanizm, jak ta odroczona nagroda przy scrollowaniu. To jest coś, co my wiemy, jak działa od wielu dekad, bo pierwsze próby były na szczurach. Powstało pytanie, co zrobić, żeby jak najdłużej przykuć człowieka do telefonu?
No ale dziecko? No bo...
Dziecko działa jeszcze bardziej, bo jego mózg jest bardziej bezbronny i jego mózg się kształtuje. W efekcie te, powiedzmy, te autostrady, te neuronalne, które wtedy powstają, zostają z nim na zawsze. Jeżeli osoba dorosła, czy dorosła lat 30, czy dorosła lat 60, zacznie palić papierosy, zacznie pić alkohol, zacznie zażywać narkotyki, cokolwiek innego, albo wejdzie w świat mediów społecznościowych, to ma dużo większą łatwość, żeby z niego wyjść. Może trochę poobijana, ale jednak wyjść. W przypadku dziecka, w przypadku nastolatka, to jest bardzo, bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Te szlaki tam zostaną. I teraz jak mówię o tych szczurach, co mam na myśli? Były takie badania wiele dekad temu na szczurach. Ktoś zadał pytanie, no dobra, jak można uzależnić zwierzę od czegoś. I przeprowadzono taki eksperyment, gdzie szczury trzymano w klatce i szczur musiał taką wajchę przesunąć tam pyszczkiem czy łapą, nieważny w tym momencie jest ten mechanizm, i wtedy czasami dostawał jedzenie. To sprawdzano wtedy, kiedy to tym jedzeniem albo tym piciem był jakiś tam alkohol, różnego rodzaju środki chemiczne, ale ten mechanizm jest ten sam. Jak długo on jest w stanie tym pyszczkiem albo tą łapką przesuwać wajchę, żeby coś dostać? I co się okazuje? Jeżeli za każdym razem by dostał tego, co chce, szybko by zrezygnował. Mhm. Jeżeli dostawałby regularnie co piąty raz, nauczyłby się tego i też po jakimś czasie by zrezygnował. Ale w momencie, gdy dostawał to, czego chce, co jakiś czas, czasami co drugi raz, czasami co siódmy, a później było znowu, a później było pięć przerwy, tak? To okazywało się, że nic tak mocno go nie przykuwa, jak właśnie ta nieoczekiwana nagroda, a może następnym razem się uda. I teraz jak my scrollujemy, cokolwiek scrollujemy, nie? I myślimy sobie być może, okej, ten algorytm nie jest aż taki zły, bo przecież często co jakiś czas trafiamy na treści, które nas w ogóle nie interesują, więc je przewijamy dalej i dalej i dalej. O, to jest coś dla mnie. To nie jest błąd w systemie, to nie jest niedoskonałość systemu, to jest doskonałość systemu. I to powoduje, że w pewnym momencie się orientujesz, że minęła godzina. A później sobie myślisz tak, jest godzina 23:48, to poskroluję sobie do pełnej. Tyle tylko, że kolejna refleksja przychodzi, jak już jest 15 albo 12 po pełnej. Mówisz, dobra, to jeszcze 3 minutki, nie? Tak, żeby do 15 porówno. I tak to działa.
I działa to na nas dorosłych aż za dobrze. Ale wokół tematu uzależnień panuje taki mega szkodliwy mit, że to jest tylko i wyłącznie kwestia braku silnej woli. O ile my, dorośli, mamy już jako tako ukształtowane mechanizmy samokontroli, o tyle w przypadku dzieci i nastolatków mówimy o całkowitej biologicznej bezbronności. Mózgi młodych ludzi mniej więcej do 25 roku życia wciąż się intensywnie rozwijają. Ich kora przedczołowa, ta część, która w naszej głowie jest odpowiedzialna za racjonalne myślenie, hamowanie impulsów i ocenę konsekwencji, jest jeszcze dosłownie w fazie budowy. Z tego właśnie powodu układ nagrody u młodzieży jest hiperwrażliwy na uwalnianą dopaminę. Ewolucyjnie to miało sens. Miało skłaniać młodych ludzi do eksploracji i nauki, żeby, cóż, nasz gatunek przetrwał. Ale dzisiaj? Dzisiaj ten mechanizm jest bezwzględnie i z premedytacją wykorzystywany przez korporacje do przeprogramowywania naszych mózgów i mózgów naszych dzieci. I to nie jest jakieś tam spiskowe pieprzenie, chociaż tak może brzmieć. Ale nasze mózgi są bardzo neuroplastyczne, przystosowują się, a mózgi dzieci tym bardziej są jeszcze bardziej neuroplastyczne i jeszcze szybciej się przystosowują, bez odwrotu. Więc te autostrady neuronalne, czyli te nowe połączenia, które powstają podczas długich godzin spędzanych na TikToku czy Instagramie, zostają wyryte w głowach naszych dzieciaków na zawsze. I od tego będą zależały późniejsze decyzje, wybory i to, jak będą wyglądać ich życiorysy. Na zawsze będą tego potrzebować. I nie jest to najgorsze w tym wszystkim, ale O tym będzie za chwilę. Dzieciak wciągnięty w ten cyfrowy nauk potrafi reagować agresją, drażliwością i stanami lękowymi na próbę odebrania mu telefonu, zachowując się dokładnie tak jak narkoman na głodzie. Ten cały spokój, od którego zaczęliśmy, to nie spokój. To forma zatracenia, z którego wyrwanie może być szokiem. I to dosłownie szokiem. I tutaj płynnie przechodzimy do mojego ulubionego, absolutnego argumentu z internetowych dyskusji. Za każdym razem, gdy pojawia się temat uzależnienia młodzieży od sieci, wjeżdża chór ekspertów z komentarzami typu to przecież wina leniwych rodziców, wystarczy zabrać telefon. Banda roszczeniowych matek i ojców, trzeba było wychowywać, a nie dawać ekran dla świętego spokoju. Brzmi znajomo? No jasne, że tak. Ale wiecie co? To jest narracja, którą korporacje wręcz uwielbiają. To jest ich as w rękawie. Bo to pozwala im zrzucić całą winę na jednostkę. Na rodzica. Na was. I Tomasz Rożek bardzo trafnie punktuje, tłumacząc w swojej książce na konkretnych przykładach, że obwinianie rodziców to ogromne nieporozumienie.
Bo w moim przekonaniu to nie jest równa walka. Często pojawia się, no dobra, no to po prostu, no ty rodzicu, jak uważasz, że twoje dziecko za długo tam siedzi, po prostu mu tego zabroń. Albo nie kupuj mu tego smartfona. To nie jest takie proste. Bo ta gra, ten pojedynek, to nie jest pojedynek równych stron. Po jednej stronie stoi gigantyczna machina z specjalistami, którzy zęby zjedli i bazują na dekadach eksperymentów i doświadczeń psychologicznych i wielu różnych innych. Po drugiej stronie stoi rodzic, który czasami albo często nie ma wiedzy, który jest zarobiony, który jest zestresowany, który ma swoje jakieś tam problemy może w pracy, może w małżeństwie, tak, w związku, może finansowe, różne. I to nie jest równa gra, to nie jest sytuacja jeden na jednego. To jest sytuacja banda na jednego.
No tak, bo ty chcesz ochronić swoje dzieciaki przed social mediami, przed głupotami, jak to się mówi, które są tam. No ale twoje dziecko do ciebie przychodzi i mówi, tato, wszyscy mają telefony, tak. Wszyscy się kontaktują.
I to jest element tej nierównej gry. I to jest ten element nierównej gry. Bo nawet jeżeli ty jako rodzic będziesz bardzo twardy i powiesz nie, to musisz wziąć pod uwagę samopoczucie, a czasami to nie chodzi o samopoczucie, totalne wykluczenie towarzyskie twojego dziecka w pewnym wieku, gdy ono tego telefonu nie ma.
A czy to nie jest gorsze?
Bo, być może to jest gorsze.
Podnosi to. No, wiele rodziców nawet mówi, ja wolę, żeby to moje dziecko nawet czasem obejrzało te głupoty.
No dobra, tylko
działo,
wiesz, jaka to jest dyskusja?
Jeśli miało na przykład przyjaciół.
Tak, ale to jest dyskusja taka. Wiemy, że picie wódki przez na przykład dziesięciolatka nie jest okej. Okay. No to niech już pije piwo, bo ono nie jest aż takie złe.
To co
otóż w moim
zrobić?
Przekonaniu nie powinno robić ani jednego, ani drugiego.
Co możemy zrobić?
My rodzice?
No my
widzisz,
rodzice,
bo tutaj
tak.
Jest na kilku poziomach. Bo my rodzice...
Mamy korporacje, mamy rodziców, mamy dzieci pomiędzy tak. Tym wszystkim.
Nie ma na tym świecie, poza nielicznymi wyjątkami, i to akurat jest wyjątek, technologii czy usług, które są nieuregulowane, w których jest wolna amerykanka, w których można wszystko. Ja jestem wystarczająco stary, nie wiem, czy ty jesteś tak samo stary, ale to powiedz, kiedy pamiętałem jeszcze, pamiętam, czasy, w których w sklepie kupowało się produkty spożywcze, na których nie było wypisanego składu.
Pamiętam takie.
Okej? Ja to pamiętam. I pamiętam moment, w którym te przepisy zaczęły się zmieniać i pamiętam jakieś tam dyskusje, kto to będzie czytał, przecież ludzie się na tym nie znają. Znają, nie znają. W pewnym sensie to jest ich wybór. Dzisiaj, tak z perspektywy czasu, gdybyś sobie pomyślał, że idziesz do sklepu spożywczego i nieważne co kupujesz, czy kiełbasę, czy chleb, cokolwiek, nie masz w ogóle składu. Ty nie wiesz, co kupujesz.
No ja nie kupiłbym teraz.
Okej. Okay. A mamy dokładnie z czymś takim do czynienia w przypadku mediów społecznościowych. My nie wiemy, jakie algorytmy za tym stoją. My nie wiemy, co te algorytmy robią. My nie wiemy, jakie dane zbierają i przede wszystkim, znowu nawiązując do żywienia, na przykład niektóre barwniki, niektóre konserwanty są zakazane. Dlaczego? Bo w wyniku badań okazało się, że one mają w dłuższej perspektywie jakąś szkodliwość, więc się ich nie stosuje. Ja bym marzył o tym, żeby niektóre techniki wykorzystywane dzisiaj na platformach społecznościowych były zakazane. Tak samo jak niektóre barwniki, czy tak samo jak niektóre konserwanty. Czy to jest proste? Nie jest proste, ale my tego nie robimy w ogóle. Nie? I teraz mówisz, co my jako rodzice możemy zrobić? Powiedziałem, że to jest nierówna walka. Tak uważam, to jest nierówna walka. I to nie chodzi o tylko jakby... Pojedynek, korporacja i rodzic jest pojedynkiem skazanym na porażkę, ale ten rodzic czasami jest politykiem. Ten rodzic czasami jest nauczycielem. Ten rodzic to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja ja rodzic, moje dzieci, a po drugiej stronie ta korporacja, tylko ten obrazek jest bardziej skomplikowany. Więc my rodzice, my wyborcy powinniśmy wybierać tych polityków, którzy widzą wagę tego tematu. Rodzice, my rodzice, którzy są politykami, którzy na przykład są posłami, albo senatorami, albo są członkami rządu, albo pracują w ministerstwie. To są rzeczy, czy to jest pojedynek, to jest walka, której w pojedynkę nikt nie wygra.
Czyli musimy mieć wsparcie instytucji państwowych.
Tak, ta technologia musi być technologią bardziej uregulowaną. Muszą być ściślej pokazane granice. Ja w swojej książce opisuję pewien mechanizm, który stoi także za tym, ale wcześniej stał na przykład za opioidami, a jeszcze wcześniej stał za nikotyną.
No właśnie, drodzy politycy, to do was. To jest do was. Z papierosami się udało, z alkoholem się udało, to czemu odpuszczacie z social mediami? Przypomnę, niekontrolowane social media zwiększają ryzyko prób samobójczych nawet do 180% w grupie wiekowej do 19 lat. Obecnie Polska ma jeden z najwyższych wskaźników prób samobójczych wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej. I nie dość, że demografia szoruje po dnie, to my jeszcze pozwalamy na robienie papki z mózgów tych nielicznych, którzy podobno będą budować również naszą przyszłość. Oczywiście te chore mechanizmy, o których tutaj mówimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli myślicie, że to tylko giganci technologiczni tak nas rozgrywają, to mocno się zdziwicie. I właśnie dlatego tak bardzo polecam wam książkę Tomka Rożka Władza, pieniądze, nauka. I koniecznie zwróćcie na to słowo uwagę. Nauka. Jest dość wymownie przekreślone.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Bo wiecie, to nie jest tak, że tylko Mark Zuckerberg czy inni szefowie Big Techów wymyślili sobie, jak prać nam mózgi dla zysku. Rożek jedzie w tej książce po całości i pokazuje, że to jest systemowy i globalny problem. Autor nie skupia się tylko na jednej branży, żeby nikt nie pomyślał, że to jednorazowy wybryk. On rozkłada to na czynniki pierwsze. On rozkłada na czynniki pierwsze największe światowe afery.
Starałem się, żeby tematy czy przypadki, które w książce zawieram, to były przypadki z różnych dziedzin. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas ma jakieś preferencje, coś bardziej lubi, coś mniej. Ja chciałem, żeby to była książka dla szerokiej odbiorcy, ale też dlatego, że nie chciałem sprawiać wrażenia, że to jest problem tylko i wyłącznie jednej konkretnej dziedziny. Na przykład psychologii albo medycyny, albo na przykład, nie wiem, tam powiedzmy energetyki, tak? Albo przemysłu samochodowego. Tak.
No właśnie, może pamiętacie aferę Volkswagena z normami spalin, kiedy auta magicznie stawały się czyste i ekologicznie tylko na czas testów w laboratorium? Albo to, jak koncerny tytoniowe przez dekady opłacały ekspertów i tworzyły fasadowe instytuty badawcze tylko po to, żeby wmawiać ludziom, że palenie nie powoduje raka? A afera w Stanach Zjednoczonych, gdzie firmy farmaceutyczne cynicznie wywoływały epidemię uzależnień od opioidów, ukrywając ich prawdziwe ryzyko? A skandal wokół firmy Theranos, która fałszowała wyniki testów krwi, narażając życie i zdrowie tysięcy ludzi? To wszystko działało według jednego powtarzalnego i bezczelnego, co by tu dużo nie mówić, schematu, kiedy niezależna nauka wykrywa zagrożenie, a wielka korporacja ładuje miliony dolarów w to, by stworzyć własną, alternatywną wersję świata, alternatywną naukę. Produkują fejkowe raporty, kupują ludzi z tytułami profesorskimi i sieją w społeczeństwie potężny chaos informacyjny, a my potem siedzimy w internecie, przerzucamy się linkami w komentarzach i mówimy, no jedni mówią tak, a ktoś inny mówi, drudzy tak. I w sumie nie wiadomo, kto tutaj ma rację. I o to, dokładnie o to chodzi tym korporacjom.
Opisuję konkretne przykłady, między innymi wtedy, kiedy zaczęto wprowadzać pierwsze jakieś takie czy regulacje, czy zaczęto w ogóle myśleć o regulacjach dotyczących przemysłu tytoniowego. Wtedy szóstka czy siódemka prezesów największych firm tytoniowych, Big Tobacco, spotkało się i uradzili tak. I to jest bardzo charakterystyczne dla wielu różnych tematów. Nie ma sensu zaprzeczać faktom. Trzeba stworzyć swoje. Okay? Powołano kilka instytucji. Tym instytucjom nadano nazwy bardzo przypominające albo sugerujące, że to są instytucje naukowe. Te instytucje zaczęły produkować raporty.
No wystarczy coś w Cambridge zarejestrować, tak, i już ma Cambridge nazwę. Już
tak, i wiesz, już jesteś plus 10 do fejmu, nie? Cambridge. Po czym zaczęły pisać raporty nie oparte w ogóle na danych naukowych. No ale wiesz, wyglądały jak publikacja naukowa. Były tam jakieś nazwiska, był tam jakiś tytuł, był tam jakiś profesor. Istnieje ten profesor? Ktoś sprawdził?
No myślę, że nie.
A jak istnieje? Czy on rzeczywiście tym się zajmuje? Czy on w ogóle wie, że on tam jest wpisany? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że możesz być specem nad specę. I tak, jak ktoś bardzo chce, wprowadzi cię w błąd. Ale przeważającą większość fejków, jakie na co dzień spotykamy, można zweryfikować w 5 minut. Sprawdzając nie tyle, czy mając nie tyle wiedzę naukową na dany temat, tylko sprawdzając pewne rzeczy tak czysto mechanicznie. Czyli sprawdzając chociażby to, czy ktoś pod tym jest podpisany. Mhm. Sprawdzając chociażby to, czy w tym, na razie nie mówię w ogóle o publikacji naukowej, na razie mówię tylko i wyłącznie o komunikacie, czy który się pojawia w gazecie, czy który się pojawia w jakiejkolwiek platformie cyfrowej. Czy tam jest nazwisko? Czy tam jest instytut naukowy? Czy to nazwisko istnieje? Czy ten instytut istnieje? Czy ten człowiek się tym zajmuje, co mu jest przypisane? I nagle się okazuje, że jest naprawdę sporo takich rzeczy, które możesz w tych 5 minut zobaczyć, halo, no coś tu nie gra.
Czyli nie jesteśmy zupełnie tacy bezbronni. O tym jest też ta książka. Ale wróćmy do Big Techów, bo w przypadku mediów społecznościowych ta gra toczy się o stawkę absolutnie najwyższą. Tutaj stawką nie jest to, czy ktoś spali paczkę fajek. Tu stawką jest życie dzieci, bo krwawe żniwo w pogoni za zyskiem reklamowym to nie są mrzonki przewrażliwionych rodziców. To są twarde, wstrząsające dane. Pamiętajcie, algorytmy nie oceniają treści pod kątem moralnym. One mają właściwie gdzieś zasady etyczne. Ich kod jest brutalnie prosty. Utrzymaj użytkownika w aplikacji za wszelką cenę. Jeśli system zauważy, że dziecko jest smutne i częściej zatrzymuje wzrok na mrocznych treściach, to wiecie, co zrobi? Zaleje je jeszcze większą falą tego dziadostwa, byle tylko nie odłożyło telefonu. Ono łowi zainteresowanie. Przez internet przecież przetaczały się te wszystkie śmiertelnie niebezpieczne wyzwania, chociażby jak Blackout Challenge. Giganci tacy jak Meta z własnych wewnętrznych audytów doskonale wiedzieli, że ich produkty niszczą psychikę nastolatków i podbijają wskaźniki samobójstw. Wiedzieli o tym i ukrywali tę wiedzę przed światem, by nie psuć sobie biznesu. Nieszczęście dzieci pojawia się po prostu przy okazji sprzedawania naszego czasu.
Jak władze Facebooka, jak władze TikToka, jak wielkie korporacje były zaangażowane w to, żeby tą pseudonauką, tymi pseudonaukowymi jakimiś, jak to nazwać?
Czy wiesz, sytuacja jest prosta.
Raportami, tak. Oszukiwać ludzi, żeby nie powstrzymywali swoich dzieci od korzystania z social mediów.
Tak.
I robili później to świadomie, wiedząc, jakie są statystyki, że jest więcej samobójstw, tak, że jest spadek samopoczucia, spadek własnej samooceny i wiele problemów społecznych. Ich to w ogóle nie obchodziło. Pomimo tego nie. O wszystkim wiedzieli, ty o tym wszystkim
tak
piszesz.
Tak. I to są konkretne na to wypowiedzi na komisjach senackich Stanów Zjednoczonych, w Izbie Reprezentantów, w Senacie. Są zaświadczenia od ludzi, czy jakby padały te stwierdzenia ze strony ludzi, którzy pracowali w tych korporacjach nawet bardzo wysoko i czasami orientowali się, w czym biorą udział i wtedy rezygnowali. Bardzo często, nie tylko w przypadku Facebooka, ale także innych, spotykały ich za to duże nieprzyjemności. W kilku przypadkach, w tajemniczych okolicznościach, mieli wypadek samochodowy na przykład albo zaginęli. Natomiast no, ta wiedza powoli trafia i super by było, gdybyśmy w końcu przestali udawać, że internet to ma być takie miejsce, w którym można wszystko, każdemu można wszystko i nie ma za to żadnych konsekwencji.
Przestańmy wreszcie być ślepymi, naiwnymi konsumentami. Przestańmy wierzyć w bajki o rzekomej innowacyjności, kiedy pod spodem kryje się najzwyklejszy, zimny, korporacyjny cynizm. Gorąco wam jeszcze raz polecam tą książkę. Władza, pieniądze, nauka. To nie jest nudny podręcznik. To jest ciekawie ilustrowany przewodnik po korporacyjnych sztuczkach. Zrozumienie tych mechanizmów to jedyny sposób, byśmy nie dali się ponownie wpuścić w kanał. A będą próbować jeszcze wiele razy. Edukujmy się. Stawiajmy granice, naciskajmy na polityków i zróbmy wreszcie porządek z tym cyfrowym dzikim zachodem, można powiedzieć, zanim kolejne pokolenie zapłaci za te algorytmy najwyższą możliwą cenę. I jeszcze tak, na sam koniec link do tej książki. jest w opisie filmu. Tam też jest kod promocyjny, który po wpisaniu obniży Wam jeszcze cenę tej książki, a naprawdę warto, czyta się jednym tchem.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.